Będziemy mieli teraz kazanie. Będę mówił drugą część na temat uzdrowienia. I po kazaniu zakończę nabożeństwo błogosławieństwem. Jeśli ktoś się śpieszy, to może sobie tym tylnym wejściem wyjść na zewnątrz i jechać do domu. Natomiast te osoby, które chciałyby zostać i się modlić o swoje zdrowie, to będzie taka możliwość. Będę się z założeniem rąk modlił. I będziemy mieli jeszcze chwilę uwielbienia. A chciałbym dokończyć to, o czym mówiłem tydzień temu, na temat uzdrowienia. Jak je przyjmować, uzdrowienie od Pana Boga, i jak nie stracić uzdrowienia. Opowiadałem o tym, że bardzo często ludzie wychodzą w kościele do przodu i pastor czy ksiądz modlą się o taką osobę. Taka osoba zostaje dotknięta przez Ducha Świętego i przez pewien czas się czuje dobrze, a później wracają takie lekkie bóle i ktoś w swoim sercu mówi tak: a myślałem, że Bóg mnie uzdrowił, a jednak mnie nie uzdrowił. I wtedy całkowicie człowiek jest chory na nowo, albo czasami jest jeszcze gorzej. I chciałbym o tym troszeczkę dzisiaj jeszcze mówić. W liście do Hebrajczyków, list, który napisał apostoł Paweł, w 12 rozdziale i w 15 wersecie, Paweł pisze tak: baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej. Takie proste stwierdzenie. Uważajcie, baczcie, uważajcie, aby nikt z was, jako ludzi wierzących, chodzących do kościoła, nie pozbawił się łaski Bożej. Może powiem kilka słów, co to jest łaska. Bo często, kiedy ludzie czytają Biblię i widzą taki werset, gdzie jest napisane łaska, to znaczy tak coś dobrego od Pana Boga. Ale łaska to jest coś za darmo, niezasłużone. Nie możemy tego wypracować. To jest bardzo trudne dla nas, dla Polaków, do zrozumienia, bo na przykład ja zostałem tak wychowany w swoim domu rodzinnym, że jeśli ktoś mi daje prezent z rodziny, to ja też powinienem mu dać prezent. Jeśli komuś nie dawałem prezentów przez 10 lat, a on przyjeżdża na moją rodzinę i daje mi nowe garnki za 10 tysięcy, to wtedy w sercu pojawia się dwa uczucia: radość i wstyd. Bo człowiek mówi: ale przecież ty jesteś takim dalekim kuzynem i ja ci w ogóle prezentów nie dawałem przez 10 lat. Tak funkcjonujemy jak Polacy, prawda? My rozumiemy, że jeśli ktoś nam dobrze czyni, to my też powinniśmy mu dobrze czynić. Najgorzej jest, jak w ogóle z kimś się nie zadawaliśmy, a on nam coś za darmo daje. To wtedy jest nam tak głupio. Albo nawet z kimś się kłóciliśmy, a ktoś nam coś dobrego robi. To jeszcze gorzej jest znam. Trudno nam: nie, ja tego nie przyjmę. Sąsiad, ja tego od ciebie nie przyjmę, przecież my się kłócimy od 20 lat. Właśnie dlatego Polakom jest bardzo trudno zrozumieć, co to znaczy łaska. Bo dla Polaka, że kiedy Bóg jest łaskawy, to znaczy, że ja najpierw muszę chodzić do kościoła, modlić się i po paru latach Bóg mówi: okej, dobrze, ja to zrobię dla ciebie, bo jestem łaskawy. A to już nie jest łaska. Ja to wypracowałem przez chodzenie do kościoła, przez robienie czegoś dla Pana Boga, i wtedy On mi okazuje łaskę. Ale w biblijnym zrozumieniu słowa łaska znaczy za darmo, zupełnie. Pewien marynarz kiedyś, który miał żonę, pływał po świecie, był strasznie grzesznym człowiekiem, poważnie się rozchorował i umierał, i nigdy do kościoła nie chodził. Żona wystraszyła się i zaprosiła księdza, żeby on się wyspowiadał. No i facet podszedł do tego tematu bardzo poważnie, bo wiedział, że już mu niedużo życia zostało i niedługo z Bogiem się spotka. Wierzył w istnienie Boga, ale nie chodził do kościoła. I opowiedział księdzu całe życie. Wszystko. I ksiądz mu dał rozgrzeszenie. I za tydzień ksiądz wrócił i mówi: synu, pokutuj. Na co ten stary bosman, marynarz, mówi: ja nie rozumiem, proszę księdza, co ksiądz do mnie mówi? No, pokutuj dalej. Ale mówi: ale przecież ja to zrobiłem tydzień temu. A nie, to trzeba tak ciągle pokutować, mówi ksiądz. A mówi: proszę księdza, ja mam syna. Jeśli mój syn zrobi na podwórku coś, czego mu zabroniłem, i mu wleje, to za tydzień ma znowu mnie przepraszać i znowu mam mu wlać? Znaczy, ten facet wyznał wszystkie grzechy Bogu, jako stary marynarz, który zdradzał wielokrotnie żonę i był złym człowiekiem. Ale kiedy to zrobił, zrozumiał, że Bóg mu wybaczył. I że Bóg za darmo daje mu łaskę, że otwiera mu drzwi do niego. Ale nie o łasce chciałbym dzisiaj mówić. Tu jest tylko powiedziane, że jako ludzie wierzący, którzy czytamy Biblię, mamy uważać, żeby się nie pozbawić łaski Bożej. Że mamy dużo rzeczy w Bogu za darmo i Bóg może nam to dać, choćby uzdrowienie, ale możemy się pozbawić uzdrowienia, czyli łaski Bożej. Paweł pisze tutaj w liście do Hebrajczyków, że my sami możemy się pozbawić łaski Bożej, czyli darmowej przychylności Pana Boga, czegoś, co ci się nie należy. Baczcie, aby nikt nie pozbawił się łaski Bożej do uzdrowienia, aby jakiś korzeń gorzki, dalej ten werset mówi, który rośnie w górę do twojej głowy, do twojego serca, rozpleniłby się bardzo, dosłownie można to tłumaczyć, przejął kontrolę nad twoją głową, nad twoimi myślami, a przez to nie skalali się inni. O czym tutaj Paweł mówi, że mamy uważać, bo możemy się nabawić gorzkiego korzenia w sobie, czyli braku wiary, zaufania. Wychodzi ktoś chory, kładziemy na nim ręce, modlimy się, czuje, jak Bóg się go dotyka, nawet czuje, jak ból odchodzi, ale wraca do domu i przestaje ufać. Przestaje wierzyć w to, że to było od Boga, tylko może na przykład sobie pomyśleć, że to były tylko emocje. I mówi w swoim sercu, dalej jestem chory. I Paweł mówi, że jeśli taki gorzki korzeń w sercu pojawia się, złe myśli, brak zaufania, który dochodzi do twoich myśli, do twojej głowy, to on całkowicie przyjmie kontrolę nad tobą. Kiedy czytamy Ewangelię, widzimy wyraźnie, że za życia Pan Jezus nie uzdrowił wszystkich chorych. Uzdrowił wszystkich, którzy do Niego przyszli, ale nie uzdrowił wszystkich w Izraelu, kiedy mieszkał i żył i chodził. Mało tego, w swoim mieście, w którym się wychował, w Nazarecie, jest napisane w Ewangelii, że uczynił najmniej cudów i znaków. Bo kiedy poszedł do Nazaretu, gdzie wzrastał, gdzie mieszkała Maria, Józef, jego rodzeństwo, wyszli sąsiedzi i mówili, przecież to jest syn cieśli. Przecież on tutaj mieszkał, w tamtej chałupie. Co on nam będzie mówił o Bogu? Przecież my go znamy. I jest powiedziane w Ewangelii, że we własnym, rodzinnym mieście najmniej uzdrowił ludzi, bo nie wierzyli w Niego, czyli nie ufali Mu. Nawet nie zadali sobie trudu, żeby z domów powynosić swoich chorych i poprosić tak grzecznie, sąsiedzie, podobno uzdrawiasz chorych w Izraelu, a mógłbyś położyć ręce na mojej córce i ją uzdrowić? Nie zrobili tego. Czytamy w Ewangeliach, że tak się zdenerwowali, kiedy w ich synagodze stanął i zaczął im cytować wersety o uzdrawianiu pogan, nie Żydów, że wzięli go i chcieli go zrzucić z góry. Tak bardzo wierzyli w Niego, czyli nie wierzyli. Czyli zobaczcie, jeśli Jezus za swoich czasów też nie uzdrowił wszystkich, to nie oznacza, że kiedy w Jezusie jest możliwość uzdrowienia, to wszyscy automatycznie zostają uzdrowieni. Nie. Ktoś musi wyjść i powiedzieć, Jezu, połóż na mnie swoje ręce i Ty tego dokonaj. Ten człowiek, który kładzie ręce, reprezentuje Ciebie. Ja ufam Tobie, Panie Jezu. Jezus uzdrawiał tylko tych, którzy przychodzili do Niego i Jemu ufali. Którzy byli otwarci na uzdrowienie. Nie uzdrawiał tych, którzy w Niego wątpili. Którzy pełnili wolę diabła. Którzy nie chcieli za Nim podążać. Z jednym bratem ostatnio rozmawiałem, opowiadał, jak na spotkaniu modlitewnym na grupie domowej, kiedy zebrali się ludzie wierzący w bloku, pewna kobieta przyszła i miała o 5 prawie centymetrów krótszą nogę od dzieciństwa. I kiedy uwielbiali, modlili się, to nabrali tyle zaufania do Boga, że powiedzieli, to módlmy się o tą nogę. I na oczach wszystkich zebranych w tym bloku ta noga zaczęła się wydłużać. Obok był jej mąż, więc zażądał książki. Przyłożył do tej dłuższej nogi i widział, jak noga dochodzi do książki. I kiedy noga doszła do książki i się nogi wyrównały, jej mąż mówi, to jest niemożliwe. To nie jest prawda. Kiedy widział wyraźnie, że nogi się wyrównały i wtedy noga zaczęła się cofać. I cofnęła się tylko odrobinę, ale nie była na równi. Czyli tak urosła około 3 cm. I ta kobieta wierząca poszła do lekarza swojego, który ją prowadził przez wszystkie lata i wiedział, że ma tak dużą różnicę w nodze. I mówi do niego, mógłby pan doktor zmierzyć moje nogi, bo wydaje mi się, że jedna urosła. Na co on mówi? Ale nalegała na niego. Więc kiedy zmierzył nogę, to mierzył ją drugi, trzeci, czwarty raz, a później pobiegł po innych lekarzy i pielęgniarki i też stali nad nią i mówią, to jest niemożliwe. Zobaczcie, co by było, gdyby ona i mąż w swoim sercu powiedzieli, to jest możliwe i to od tej pory będę miała dwie równe, a nie jedną krótszą. A zobaczcie, bardzo często jest tak, że kiedy Bóg przychodzi, chce uzdrawiać, to stoi biały człowiek z białym umysłem i mówi, to jest niemożliwe, to jest nielogiczne. Słuchajcie, może kiedyś uda mi się zaprosić pewnego pastora z Niemiec, który wychował się na dalekiej Syberii i kiedy pojechał z innymi pastorami odwiedzić swoje rodzinne strony, to wielka ciężarówka ich nie zauważyła, kiedy jechali jeepem, taka wielka rosyjska ciężarówka, która przewozi drzewo i ich staranowała. I wszystkim się nic nie stało, tylko jemu. Miał wszystkie wnętrzności zmiażdżone. Już nie będę całej historii opowiadał, bo nie ma czasu, ale kiedy rosyjscy lekarze go postrzywali, to większość wnętrzności mu wycięli, bo chcieli, żeby przez tydzień jeszcze żył, żeby żona z Niemiec przyleciała, żeby się pożegnać. Między innymi wycięli mu trzustkę, już skracając historię. Facet nie dość, że nie umarł, to żyje do dzisiaj już od wielu lat. I kiedy zebrało się sympozjum naukowe w Niemczech, najlepszych lekarzy, sami profesorowie, główny profesor mówi, proszę pana, panie pastorze, to jest niemożliwe, żeby pan żył. Pan nie ma trzustki. A on mówi, wiem, to jest niemożliwe, a żyje. Bo u Boga, Bóg ma trochę inną medycynę niż wy. I wiecie, ten facet nadal żyje i możemy go zaprosić do Polski. I sam wam w szczegółach powie, jak się żyje bez trzustki. Nie bez woreszka żółciowego, tylko bez trzustki. U Boga wszystko jest możliwe, tylko nasz biały umysł. Ja studiowałem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim filozofię, więc coś o tym wiem. Biały umysł, który mówi, to jest logiczne, to jest białe, to jest czarne, to jest niemożliwe. Jak czegoś nie rozumiem, to jest to niemożliwe. Ale właśnie taka jest Biblia. Taki jest Bóg. Że my mamy go poznawać nie głową, ale sercem. Ostatnio czytałem pewną książkę i pastor napisał tak, że miłości się nie da zrozumieć głową, prawda? Tak? Jest ktoś taki, kto może to potwierdzić? Czy z rozsądku wyszłaś za chłopaka, bo miał morgi albo z bogatego domu? Rozsądek ci podpowiadał, będzie dobrze. Nie kocham go i w ogóle mi się nie podoba, ale ma pieniądze. Czy wyszłaś za faceta dlatego, że go pokochałaś? Czy miłość się czuje głową, czy sercem? Sercem. Bo Jezus powiedział, że jeśli nie kochasz Boga całym sercem, pierwsze przykazanie, najważniejsze, to go nie kochasz. Sercem, nie głową. I Biblia mówi, że wiara pochodzi z serca, nie z głowy. A my, ludzie wierzący, czytając Biblię, ciągle chcemy wierzyć Boga głową. I wszystko zrozumieć. Tylko, że nie da się Boga zrozumieć głową, tylko sercem. Drugi list do Koryntian, 6, werset 1, mówi jeszcze troszeczkę o tym uzdrowieniu, o utracaniu też uzdrowienia. Abyście nie przyjmowali na próżno albo na pusto łaski Bożej. A to już jest jeszcze bardziej szokująca rzecz, że Bóg może ci udzielić łaski. Może cię na przykład uzdrowić i to będzie na pusto. Jak można przyjąć coś od Boga jako prezent i później okazuje się, że to jest pusty prezent, że nic się nie wydarzyło? O tym mówi ten werset. Że wychodzisz jako chory tutaj do przodu, ja się o ciebie pomodlę, Bóg ci daje prezent, uzdrowienie, wracasz do domu, pusto. Nadal jestem chory. O tym mówi ten werset, że to jest możliwe. Że można się otworzyć na Bożą łaskę nadaremnie, na pusto. Jeżeli coś Bóg daje, to zawsze daje. Tak myślimy. I bardzo wiele osób myśli, że jak Bóg coś daje, to jest to na zawsze i jest to trwałe. Ale Paweł pisze, że łaska Boża nie jest trwała. Że jak Bóg coś daje, to sam możesz się tego pozbyć. Sam, poprzez swoją niewiarę i brak zaufania. A ja myślałem, Boże, że mnie uzdrowiłeś, a tu trochę mnie zakuło, nie zostałem uzdrowiony. Sam ten prezent, który od Boga wziąłeś, czyli uzdrowienie, odkładasz i mówisz, a jednak się myliłem. Drugi list Jana 1,8 mówi, uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, co wypracowaliście, lecz żebyście otrzymali pełną zapłatę. To słowo wypracowaliście można też tłumaczyć, trudzić się, działać, wykonywać. Zobaczcie, pracujemy, trudzimy się w celu pełnego zaufania do Jezusa. Wkładamy tak wiele wysiłku jako ludzie wierzący, żeby codziennie czytać Biblię i nabierać coraz większej wiary, bo słowo wierzyć to ufać. Czego większość Polaków nie rozumie, bo dla Polaka słowo wierzyć to wiedzieć, że Bóg siedzi po prawicy, Jezus po prawicy Ojca. Wiem, że On jest. A słowo wierzyć w języku greckim znaczy ufać. Ufam Jezusowi. I prawie każdego, kogo bym zaczepił w Giżycku i pytał, wierzysz w Jezusa? Jak Boga kocham, wierzę. A ufasz Jezusowi, że jest w stanie cię uzdrowić i dać ci lepszą pracę? O, w takie bajki, panie pastor, to ja nie wierzę. Ale słowo wierzyć i ufać to jest to samo. Pracujemy i trudzimy się nad tym, żeby nasza ufność do Jezusa wzrastała i możemy to wszystko utracić. Uważajcie na siebie, abyście nie utracili tego, co wypracowaliście w sercu już w relacji z Bogiem. Ten werset mówi o tym, że to jest możliwe. To my mamy uważać, to nie Bóg ma uważać. Panie Boże, Ty mnie uzdrowiłeś, a teraz uważaj, żebym ja się tego nie pozbawił. Bo zbawienie i wszystko, co od siebie jest, jest nieutracalne. Teraz Ty pilnuj. Ja będę miał problemy. Czasami będę Ci ufał, czasami nie, ale to Ty pilnuj. Nie, ten werset mówi wyraźnie, to jest kolejny werset mówiący, to ja mam uważać, żebym nie stracił tego, co Bóg mi dał. Jeśli ktoś mi da w prezencie, czy samochód, czy garnek, czy cokolwiek, to jeśli to jest moje, to od tej pory ja uważam, żeby tego nie zniszczyć. To nie osoba, która mi dała prezent, ma uważać na to, żebym ja nie zniszczył prezentu. Chociaż w rodzinie czasami tak jest, że rodzice dają dzieciom, a później sprawdzają, jak użytkują prezent. Przyjeżdża mama, teściowa i mówią, nie podoba mi się, jak podchodzisz do tego, co ci dałam. Oj, chyba ci odbiorę. Ale jeśli komuś coś dałeś, to nie jest już twoje. I czasami może być ci smutno, że ktoś do tego nie ma serca i źle to użytkuje, ale to już nie jest twoje. To on to użytkuje. Modliłem się o pewnego wierzącego człowieka, który jest wiele lat wierzący, chyba więcej niż ja chodzę po tej ziemi, dużo starszy ode mnie, wyszedł do przodu i miał podobną dolegliwość jak ja, refluks. Opowiadałem o tym, że pojechałem do Holandii, przez 3 dni chodziłem po pokoju, dziękowałem Bogu, wzywałem Go i Pan Bóg po wielu latach zupełnie refluks znikł. Jestem zdrowy. Ktoś może siedzieć teraz w was i powiedzieć, to jest niemożliwe. Dla ciebie? Nie, ale dla mnie tak. Ja już refluksu nie mam. Pamiętam, jak kiedyś z pewnym panem, który nadużywał alkoholu, powiedziałem mu, że od 15 lat nie kłamie. A on mówi, kłamiesz, że nie kłamiesz. A ja do niego mówię, słuchaj, wiesz co, ja nie będę cię przekonywał, że ja nie kłamię. Ja wiem, że nie kłamię. Ale ty kłamiesz. Bo kiedy Jezusa zaprosiłem do mojego życia, zabrał mi kłamstwo i od tamtej pory nie kłamię. I dokładnie tak samo zrobił z refluksem. Fajnie jest modlić się o ludzi, kiedy przeżyłeś dokładnie to samo. Więc wychodzi brat, starszy dużo ode mnie, mówi, że ma refluks. Więc położyłem na nim ręce, pomodliłem się o niego i wiem to od jego zięcia. I facet został zupełnie uzdrowiony na nabożeństwie. Takim jak to, o 10 rano. Poszedł na obiad, całe życie miał refluks. Zjadł zupę, zjadł drugie danie, schaboszczaka smażonego, czy coś tam, typowe polskie jedzenie. I nic. Nie ma refluksu. Nie pali go, nic go nie boli. Siedzi zdziwiony przy stole. Rodzina też. Nie pali go przez kilka godzin, jest zupełnie uzdrowiony. Przychodzi kolacja tego samego dnia Siedzą wszyscy przy kolacji. Wiecie, co mówi ten wierzący człowiek? Na głos do swojej rodziny wierzącej? Ja nie zasługuję na uzdrowienia. I jeszcze przy tej kolacji na nowo go rozbolał brzuch. Można się pozbyć łaski Bożej? Można. Ktoś ci daje drogi prezent, a ty mówisz, ja nie zasługuję na ten drogi prezent, niech mama go zabiera. Ja zawsze miałem złe myśli o mamie. Nie, ja nie jestem w stanie tego prezentu przyjąć, bo później będę się źle czuł. Czyli osoba świadomie chce pozostać w złym myśleniu o mamie albo o teściowym. Można się pozbawić prezentu. Można komuś oddać prezent. Można się na kogoś tak wściec, że mu odwieźć wszystkie ciuchy, graty i wszystko. Można mieć z kimś tak złe relacje, ale tutaj Biblia mówi, że Bóg ci za darmo coś może dać i możesz sam się tego pozbyć. Zostajesz uzdrowiony, jak ten brat. Siedzisz wieczorem przy kolacji i mówisz do Boga, Boże, nie zasługuję na to, żeby nie mieć refluksu. Ja wolę przyjąć refluks, bo ja się czuję grzeszny. I refluks wrócił. 2000 lat temu Żydzi uważali, że każda choroba pochodzi od diabła. Podobnie myślał pierwszy kościół, który założył Jezus Chrystus. Jego apostołowie, zawsze kiedy w dziejach apostolskich modlili się o chorych, to uważali, że to jest atak diabła na tą osobę i się sprzeciwiali diabłu i modlili się i byli pewni, że Bóg chce uzdrowić tę osobę. Ale później przyszło średniowiecze. Mieszko pierwszy ich robił, jeśli chodzi o Polaków. Jak chodzi o Niemców, to musiałbym poczytać. Otto wtedy był. Nie wiem, jak pozostali, ale przyszło średniowiecze do Europy. I wiecie, co przyniosło nam średniowiecze w Europie chrześcijańskiej? Że choroba to jest dar od Boga. Bo choroba umartwia twoje grzeszne ciało. I czym gorzej wyglądasz, włosy ci wychodzą i czym bardziej śmierdzisz, to znaczy, że jesteś bardziej pokorny. To przyniosło nam średniowiecze, że wszyscy byli brudni, zaniedbani, bo średniowiecze w Europie nauczało, czym bardziej umartwiasz swoje ciało, tym bardziej Bogu się podobasz. Bardzo ciekawe myślenie. Kiedy jest powiedziane, że to Bóg stworzył ciało i powiedział to bardzo dobre. Stworzył śliczne, ładne ciało i mężczyzny, i kobiety i powiedział, to jest bardzo dobre. Ale głupi człowiek w średniowieczu powiedział, to jest bardzo złe. I Kościół zaczął uważać, że cierpienie i choroba, czym bardziej jesteś chory i cierpisz, tym lepiej. Bo ciało jest grzeszne. I dzisiaj pozostałością średniowiecza w naszym myśleniu białych ludzi, Polaków, i takie bardzo częste, powszechne przekonanie jest takie, że choroba w nas czyni dobro, że nas uszlachetnia, że uczy nas pokory, uniżenia, kształtuje charakter, że choroba to jest coś dobrego. Ale teraz mówię to do tych osób, które tak wierzą. Jeśli wierzysz, że choroba jest od Boga dla ciebie i zmienia twój charakter, to dlaczego chodzisz do lekarza? Bo to jest wbrew temu dobremu. Przychodzi Bóg i mówi, będziesz chory, ale to sprawi, że będziesz taki lepszy. A ty mówisz, dobrze Boże, wierzę w to, że choroba jest od ciebie i ja to przyjmuję, ale będę chodził do lekarza. A Bóg mówi, nie podoba mi się to. Ja chcę, żebyś był chory. Zobacz, jakie mamy pokrętne myślenie, no nie? Kiedy z wieloma osobami rozmawiałem, pytałem się, chcesz się modlić o uzdrowienie? Nie, nie, ja chcę, żeby Bóg mnie zmienił. Ja wiem, że ta choroba jest od Boga. A chodzisz do lekarza? Tak. To przecież robisz wbrew temu, co Bóg dobrego ci dał. Dlaczego psujesz to dobro, które Bóg ci dał? Czemu łykasz tabletki i chodzisz na operację i niszczysz coś dobrego, co ci Bóg dał? Jeśli ktoś z nas wierzy, że dostał od Boga w prezencie chorobę, to pozwól, żeby ona się rozwinęła. I dziękuj Bogu. Boże, dziękuję Ci, że jestem dzisiaj, nie mogę wstać z łóżka. O, dzisiaj jestem bardzo pokorny. Wiecie, jak byłem w seminarium, to przeczytałem list Jakuba. A tam jest powiedziane, że czym większe na nas doświadczenia spadają, tym szybciej się rozwijamy duchowo. Przeczytałem i stwierdziłem, to nie chcę marnować czasu w tym seminarium. Ja chcę szybciej wzrastać. Więc powiedziałem do Boga tak: Boże, za mało tych doświadczeń mam. Ześlij na mnie więcej problemów, bo ja chcę się szybciej duchowo rozwijać. I Pan Bóg mnie wysłuchał. W ciągu tygodnia spadło na mnie tyle, że bardzo szybko wróciłem do kaplicy i powiedziałem: zmieniam zdanie. Wolę, jak ty mi tak dotujesz. Jednak nie dam rady w tym tempie, które ja chcę. Ale zrozum pewną prostą rzecz. Jeśli jesteś chory i uważasz, że to jest od Boga, to dlaczego to dobro, które odebrałeś od Boga, czyli chorobę, niszczysz chodząc do lekarza? A jeśli to jest złe, to nie nazywaj, że Bóg ci zesłał coś złego. Jeśli chodzisz do lekarza, to lepiej wyjdź i poproś Jezusa, żeby się ciebie dotknął. Chociaż nie ma nic złego w chodzeniu do lekarza. Ale człowiek, kiedy walczy z chorobą, mówi: Panie, ja nie chcę cierpieć. To jest wcale nie jest dla mnie dobre. Zdarza się, że podczas modlitwy o chorego ból się wzmaga. Zdarza się tak, że kiedy modliłem się o kilka osób i pytałem po chwili: jak się czujesz? Jest gorzej. Że ból się wzmaga. I bardzo często jest to związane z tym, że choroba u takiej osoby trwa już wiele miesięcy albo lat. I za tym stoi bardzo często tak zwany demon udręczenia. I kiedy się modlimy o taką osobę, to ból się przemieszcza i przynosi w różnych kierunkach jego ciała. I trzeba się modlić wtedy do skutku, aby całkowicie ten demon, który dręczy tą osobę, sobie poszedł. Bo demon udręczenia chce powrócić i bardzo często, kiedy się go człowiek pozbędzie, to on chce wracać. Dlatego kiedy Bóg mnie uzdrowił z refluksu, to 3 razy diabeł przychodził i dawał mi takie lekkie odczucie parzenia w przełyku. I wtedy powiedziałem na głos: diabeł, ja tego nie biorę. Ja wiem, że jestem uzdrowiony. Idź sobie. I za chwilę znikało wszystko. Ja powiedziałem: wiem, że Bóg mnie uzdrowił i ja tego nie biorę. Ja dziękuję ci za to. Ale jeśli reagujesz strachem na taki lekki ból czy parzenie w przełyku, bo czujesz, że wracają syndromy choroby, i zaczynasz się trząść ze strachu i mówisz: o Jezu, a ja myślałem, że mnie uzdrowiłeś, a jednak jestem chory. To tak jakbyś otwierał furtkę i powiedział: diabeł, znamy się już od tylu lat, tak mnie umartwiłeś, przywiązałem się do ciebie, zapraszam cię. Brakowało mi tej choroby. Tak każdego dnia, tak rano wstawałem, otwierałem lodówkę i się zastanawiałem: Boże, i co ja zjem? A teraz tak przez parę dni otworzyłem wszystko, jadłem, nic mi nie było. Tak jakoś pogubiłem się w życiu. Zapraszam cię na nowo. I choroba wraca. Choroba może wrócić. Także nie jest tylko problem, jak odebrać od Boga uzdrowienie, ale problem jest też taki, żeby je utrzymać. Żeby wytrwać w uzdrowieniu, które Bóg daje. I w Ewangelii Mateusza jeszcze jeden fragment. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli pewną ciekawą rzecz. Jezus mówi o Janie Chrzcicielu. Jana Chrzciciela zamknięto do więzienia. W 11 rozdziale o tym czytamy. I Jezus powiedział w 7 wersecie o Janie Chrzcicielu tak. Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie Chrzcicielu. Coście wyszli oglądać na pustynię? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Czyli Jezus mówi: po co przychodziliście na pustynię oglądać Jana Chrzciciela? Kogo chcieliście zobaczyć? Czyli Jezus mówi: wielu z was, Żydów, przychodziło z ciekawości, żeby zobaczyć proroka Jana Chrzciciela, zobaczyć, jak on wygląda, czy on ma miękkie ubranie, czy takie prostackie, czy on mówi ładnie po żydowsku, czy popełnia błędy językowe, niegramatycznie mówi. Po coście więc wyszli proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: oto jako ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby ci przygotował drogę. I to jest werset proroczy mówiący, że Jan Chrzciciel przygotował drogę dla Jezusa Chrystusa w sercach ludzi. Jezus w 11 kończy tak: zaprawdę powiadam wam, między narodami z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Czyli Jezus mówi: wszyscy, którzy urodzili się w Starym Testamencie, w Biblii, wszyscy ludzie od Adama i Ewy, nie urodził się większy niż Jan Chrzciciel. I to jest wypowiedź Jezusa Chrystusa. Powiedział, nie ma większego niż Jan Chrzciciel. Mojżesz był mniejszy, Eliasz. Ciekawe, że Jezus też tutaj zaliczył swoją matkę, Marię, że jest mniejsza. Bo kiedy to mówił, to Maria przecież żyła. I to Jezus jest z niej. Ciekawą rzeczą jest, że Jezus wszystkich ludzi nazwał mniejszych niż Jan Chrzciciel. On mówi, on jest największy, który się urodził z kobiety. Nie ma większego człowieka niż on. Ale kończy tam, ale każdy, kto się... Lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim większy jest niż on. Dlaczego ten werset cytuję? Bo Jezus powiedział, że Jan był największym człowiekiem, który się urodził z kobiety. Nie było większego. Ale kiedy czytalibyśmy wyżej, jest powiedziane, że Jan zwątpił w Jezusa. Został zabrany do więzienia, został zamknięty. I kiedy służba Jezusa coraz bardziej się rozpowszechniała i było coraz więcej uzdrowień, wskrzeszeń zmartwych, Jan wezwał swoich dwóch uczniów i powiedział, idźcie go zapytać, czy to jest ten prawdziwy Mesjasz. Słuchajcie, to jest ten sam Jan, który chrzcił Jezusa. To jest ten sam Jan, byli kuzynami nawet. Cielesnymi kuzynami. Kiedy Jezus weszedł do wody, Jan mówi, mistrzu, nie wygłupiaj się, to ty powinieneś mnie ochrzcić, a ty prosisz, żebym ja ciebie? A Jezus mówi, odpuść Jan, bo tak trzeba. Jan Chrzciciel chrzcił Jezusa. Ale kiedy wylądował w więzieniu, to w jego sercu pojawiły się rozczarowanie i zwątpienie. A może to nie jest ten? Zobaczcie, ciekawą rzeczą jest, jeśli o Janie Chrzcicielu Jezus powiedział, że to jest największy z ludzi i w sercu największego z ludzi pojawia się rozczarowanie i zwątpienie, to rozczarowanie i zwątpienie może przyjść też do twojego życia. Mimo, że czytasz Biblię, chodzisz do kościoła i chcesz się podobać Bogu. Wątpliwości zawsze przychodzą na człowieka. Wątpliwości w naszych sercach bardzo często pojawiają się wtedy, kiedy Bóg nie działa zgodnie z naszymi oczekiwaniami i wyobrażeniami. Bo każdy z nas ma jakieś pragnienia w sercu, marzenia i oczekiwania. I jeśli nie realizuje się to, co my myślimy w sercu, to wtedy mamy wątpliwości, czy w ogóle Bóg jest w naszym życiu. Bardzo często ludzie mówią, bo ja myślałem, że zostanę uzdrowiony od razu. Wyszedłem do przodu, pomodlili się o mnie, myślałem, że od razu zostanę uzdrowiony, a tak się nie stało. To widocznie nie jestem uzdrowiony. Bo ja myślałem, że mam trwałe uzdrowienie, wróciłem do domu i zaczęło mnie trochę bardziej boleć. I zamiast sprzeciwić się diabłu, powiedziałem, no to nie zostałem uzdrowiony i cały ból wrócił. Zobaczcie, każdy z nas ma wątpliwości i rozczarowania. I skoro Jan Chrzciciel miał, jeden z największych ludzi, chciałem wam przeczytać pewną historię. Pewien pastor modlił się o starszego człowieka, który miał reumatyzm w kręgosłupie i w rękach. I po modlitwie ten mężczyzna, starszy człowiek po 70, został uzdrowiony całkowicie. Przestał go bolić kręgosłup, ręce, normalnie spał. I działo się tak przez 8 miesięcy. Po 8 miesiącach ten pastor spotyka tego staruszka i widzi, że on nie może się wyprostować, że się nachylił, jakąś tam roślinkę poprawiał na działce i nie mógł się wyprostować. Powoli się wyprostowywał tak. Podszedł do niego i zaczął z nim rozmawiać. I pastor pyta się tego brata, tego staruszka, bracie, co się stało? Przecież modliłem się o ciebie w styczniu i zostałeś całkowicie uzdrowiony. Owszem, tak było, odrzekł staruszek. Jak to się stało, że choroba wróciła, pyta pastor. No, nie wiem, odrzekł staruszek. Na to pastor, założę się z tobą, mówi pastor, że jak pojawił się lekki ból w twoim kręgosłupie albo w ręce, a potem w ramieniu, powiedziałeś na głos, myślałem, że Jezus mnie uzdrowił, ale teraz zdaje mi się, że się myliłem. No a co staruszek mówi, bracie pastorze, widzę, że jesteś wróżbitą albo jasnowidzem, bo dokładnie tak było. Pastor mówi, nie jestem jasnowidzem ani wróżbitą, ale wiem, że musiałeś otworzyć drzwi diabłu i wpuścić go do środka, w przeciwnym razie nie mógłby ci z powrotem dać tej choroby. Brat na to, dokładnie powiedziałem tak, jak powiedziałeś. Ale ja, mówi, myślałem, mówi ten starszy brat, że jeśli Bóg coś uzdrawia, to uzdrawia na zawsze i to nie może wrócić. Na co pastor mówi, to ciekawe, ale Jezus o tej zasadzie nie wie. Bo w Apokalipsie, 3:11, Jezus mówi, trwaj mocno w tym, co masz, bo możesz to utracić. Na co pastor mówi do staruszka, ale Jezus nie zna twoich zasad, że jak coś Bóg daje, to jest trwałe. Bo po co Jezus w Apokalipsie mówiłby, trwaj mocno w tym, co masz, abyś tego nie utracił. Ale pastor mówi, diabeł wyruszył przeciwko tobie, aby cię okraść z tego, co dostałeś. A teraz, mówi pastor, zadam ci jedno pytanie do tego staruszka. Gdy kładłem ręce na ciebie i modliłem się za ciebie w styczniu, od jak dawna chorowałeś? Na co staruszek mówi, pastorze, chorowałem 25 lat, miałem ciągle bóle, brałem środki przeciwbólowe przez 25 lat codziennie. Pastor, tak więc kiedy położyłem na ciebie ręce, na twoją głowę w imieniu Jezusa, wszelki ból odszedł i przez kilka miesięcy nie czułeś bólu ani razu, nie miałeś ani jednego symptomu choroby, nie zażywałeś żadnych tabletek przeciwbólowych? Na co ten staruszek mówi, dokładnie tak było, pastorze, przez 8 miesięcy. I ty mówisz, myślałem, że Pan Bóg mnie uzdrowił, to nawet 12-letnie dziecko wiedziałoby, że jest uzdrowione przez tyle miesięcy. I pastor po raz kolejny pomodlił się o niego i cały ból odszedł. Na co ten brat powiedział na koniec tak. Może jestem jeszcze trochę tępy, ale kiedy coś pojmę, to już nie puszczę. Tym razem przyjął uzdrowienie i był całkowicie uzdrowiony. Może jeszcze trochę jestem tępy, pastorze, nie wszystko do mnie dociera, ale tym razem już nie dam się diabłu okraść. Słuchajcie, wiara potrzebna do uzdrowienia to nie jest kwestia, co ja widzę i czuję. To jest postawa serca. Parę tygodni temu zaczęły mnie bardzo boleć pięty, zacząłem biegać. Ten ból się pojawiał i znikał. I kiedy poprosiłem wierzących z Konopek, żeby położyli na mnie ręce i pomodlili się, w trakcie modlitwy, w myślach powiedziałem do Boga, Boże, nic nie czuję, dalej mnie boli. I słyszę, jak Duch Święty do mnie mówi. To nie jest kwestia czucia. Ty nie masz czuć. Ty masz w to uwierzyć. Ty masz mi zaufać. A jutro masz włożyć buty i biegać. I tak zrobiłem. Podjąłem decyzję, że nie będę polegał na moim czuciu, tylko ufam Jezusowi. Włożyłem buty i zacząłem biegać. I boli, ale coraz mniej boli. Ale mogłem sobie powiedzieć, pomodlili się, dalej boli, jestem chory, pójdę do lekarza. Zrobię prześwietlenie, a lekarz powie, nic nie widać. Co pan doktor proponuje? Nie wiem. Bo tak jest w Polsce i w medycynie polskiej. Bo trzeba mieć jeszcze znajomości, żeby pan doktor skierował cię wyżej. Ale Jezus powiedział, to nie jest kwestia czucia. Ty masz mi zaufać. I coraz mniej mnie boli. Można przyjmować łaskę Bożą na daremnie, na pusto. Można się pozbawić wręcz łaski Bożej. Powoli kończąc, list do Hebrajczyków, 11:1, chciałbym wam jeszcze wytłumaczyć na zakończenie, co to jest wiara. Wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Bo jest powiedziane, że bez wiary podobać się Bogu nie możemy. Jeśli ktoś nie ma wiary, to bardzo trudno jest mu otworzyć się na uzdrowienie. Więc konieczną rzeczą jest, kiedy wychodzimy, że ktoś wychodzi i mówi, Jezu, ufam Tobie. Ty jesteś w stanie mnie uzdrowić. Jezu, ufam Tobie. Ty działaj teraz. Ale inne tłumaczenie tego wersetu jest bardzo ciekawe. Z języka angielskiego jest powiedziane tak. Wiara natomiast jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego. Wiara jest podstawą, że możesz oczekiwać, że Bóg zrobi to, o co Go prosisz, co jest treścią nadziei, przekonaniem o prawdziwości tego, co nie widziałem. Wiele osób chciałoby najpierw odczuć uzdrowienie, czyli zostać uzdrowionym. I kiedy zostajesz uzdrowiony, stoisz z przodu i mówisz, Jezu, teraz to ja wierzę, że jestem uzdrowiony. Tylko to już nie jest kwestia wiary, to są fakty. Wiara jest nielogiczna. Wiara to jest spodziewanie się, ufanie dokładnie, że za chwilę przyjdzie Jezus i mi zabierze chorobę. To jest wiara. Ale kiedy przychodzi Jezus, zabiera ci chorobę, to na czym polega twoja wiara? To jest wiara Tomka. Tomka apostoła. Tomka apostoła, który powiedział: jak nie włożę palców w jego ręce i w bok, to nie uwierzę. Wreszcie, wiara to jest zaufanie, że dostaniesz to, czego oczekujesz od Boga. Musisz najpierw uwierzyć, zaufać Jezusowi, a później się to stanie w twoim życiu, czyli na przykład uzdrowienie. A nie najpierw ma się to stać, a później masz wierzyć. To już nie jest wiara. Wiara to jest pewność, że będę oglądał to, czego się spodziewam. Wiara jest pewnością, że ja dostanę to uzdrowienie, bo Jezus jest dobry i Bóg jest dobry. Nie widzę, że się coś dzieje i nawet nie czuję, ale na tym polega wiara. Wiara jest ufnością do Jezusa w oparciu o to, co Jezus nam obiecał. A w wielu miejscach Biblii jest powiedziane wyraźnie, że Jezus nam obiecał uzdrowienie. Dlatego, kiedy czytam Biblię, mogę mieć pewność i powiedzieć: Jezu, Ty napisałeś, więc ja oczekuję, że teraz to się stanie, bo Ty jesteś dobry. I wierzę, ufam Tobie i oczekuję, że to teraz będzie się działo. Jeśli więc ktoś z nas stara się o dobrą pracę i czekasz na korytarzu pełnych... korytarzu, gdzie jest masę ludzi, jest tylko jedno wolne stanowisko i masz się spotkać z prezesem, jest 20 chętnych. Wszyscy na korytarzu się denerwują, kogo pan prezes wybierze, a ty siedzisz spokojnie i człowiek, który siedzi obok ciebie, pyta się: dlaczego się nie denerwujesz? A ty mówisz: bo wiem, że będę tam pracował. A skąd masz taką pewność? Bo mój wujek zna prezesa. To jest polskie załatwianie pracy, prawda? Ale głupotą byłoby, gdyby ten młody chłopak siedział i się też denerwował. Mówi: wprawdzie już wszystko załatwione, ale się denerwuje. Słuchajcie, w Biblii jest powiedziane, że wszystko w Jezusie jest załatwione. Że mamy tylko przyjść i powiedzieć: Jezu, ufam Tobie, odbieram uzdrowienie. Ale siedzimy w korytarzu, razem z innymi chorymi, denerwujemy się i mówimy: a może mnie uzdrowi prezes Jezus, a może nie. A może będzie chciał, albo nie będzie chciał. Tylko że to już nie jest zaufanie do Niego. To jest czysta logika, to jest gdybanie. To nie jest zaufanie do kogoś, kto umarł za mnie na krzyżu. Umarł za wszystkie moje grzechy i za wszystkie choroby, bo Biblia tak mówi. Że mogę wyjść do przodu i powiedzieć: Jezu, ufam Tobie, bo w Biblii jest tak napisane. Mam argument, znam Ciebie, znam Ojca i ufam, że jesteście dobrzy i teraz dostanę uzdrowiony. I będę w tym trwał przekonaniu. A nie mamy siedzieć w korytarzu i trząść się ze strachu. Czy Bóg, Ojciec, dobry Bóg, zechce mi zabrać chorobę? Kiedy Biblia mówi, że On już to zrobił, mamy tylko z tego skorzystać. I nie jest to kwestia tego, co myślisz w głowie. To nie jest kwestia twoich myśli. To jest kwestia postawy twojego serca. Jezusowi możesz zaufać sercem, nie głową. W głowie ciągle kotują się różne myśli. To jest nielogiczne. A ostatnio znaleźli kolejny grób Jezusa. Było ich dwóch albo trzech. Może w ogóle Boga nie ma. Boga można poznać sercem, nie głową. Także słuchajcie, kochani, jeśli ktoś z was dzisiaj chciałby, żeby się o Niego modlić, będziemy mieli czas teraz modlitwy. Poproszę zespół, żeby nas poprowadził.